Jacek Bramski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, pan Marek Nowicki, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, reżyser, scenarzysta, i pan Tadeusz Sobolewski, który tę debatę poprowadzi, oraz pan Jerzy Armata, dziennikarz Gazety Wyborczej. Ja zapraszam państwa do udziału w tej rozmowie, czynnego udziału, włączenia się w tę rozmowę na temat polskiego kina.
Właśnie pani Ania zaczęła od początku tej nagrody, 20 lat. Można by na początek tej rozmowy właśnie tak pokrótce sobie powiedzieć, że co w tych 20 latach się zdarzyło z polskim kinem, bo kiedy ta nagroda powstawała, rok 86, no był to moment takiego, mimo że zawsze powstawały w Polsce ciekawe filmy, był to moment właściwie takiego załamania, ponieważ kino polskie straciło po 81 roku swoją publiczność, tak naprawdę. To było takie załamanie. Kiedyś Andrzej Wajda powiedział w jakimś wywiadzie telewizyjnym, w momencie takiej okrutnej szczerości, ja po 80 w stanie wojennym straciłem talent. To nie chodzi tutaj o talent osobisty, tylko o to, że jakby kino polskie, które zawsze rozmawiało, że tak powiem, z narodem, czyli z widownią, przestało rozmawiać z nią na całe właściwie 10 lat. Rozmawiali poszczególni autorzy, nie wiem, pamiętam z tamtego czasu kilka filmów wspaniałych, pamiętam prywatny film Andrzeja Kondratiuka, pamiętam filmy Witolda Leszczyńskiego, wtedy debiutował Koterski Domem Wariatów i Życiem Wewnętrznym, takimi właśnie filmami bardzo prywatnymi i dotykającymi jakby naszej prywatności. A potem przyszedł kapitalizm, rynek, i kino polskie, chociaż wciąż wydawało nowych reżyserów i wciąż miewało powodzenie, adaptacje Pasikowski, później adaptacje klasyki, ono, ja bym powiedział, przepraszam, ale ono wtedy trochę zgłupiało. Zgłupiało nie w tym sensie, że stało się głupie, tylko sytuacja znaczy straciła jakby dawny napęd, dawny adres straciło to zakorzenienie w zespołach filmowych, których kiedyś powstawało, i zaczęło gonić za widzem w sposób obłędny, znaczy na ślepo, dlatego że nagle wkroczyła produkcja hollywoodzka i kino polskie, które było takim ośrodkiem zainteresowania ludzi kiedyś, w latach 70. na przykład, stało się takim ubogim krewnym, które usiłowało tych ludzi, nie wiem, troszkę podbeptać czymś, czy rozśmieszyć, po to, żeby nie było w stanie konkurować z zalewem amerykańskiej produkcji, i stopniowo właściwie zaczęło szukać swojej nowej roli. Wydaje mi się, że ono teraz dopiero znajduje to miejsce. I o tym by warto porozmawiać. Czym się jakby, jak widzimy, jak widzicie, jak ty widzisz ten próg. Nie chodzi o to, żeby roztaczać takie, nie wiem, świetlane jakieś perspektywy, za chwilę pokażą się jakieś arcydzieła. Nie. Nigdy w kinie nie wiadomo, co będzie. Nikt nie zna tak naprawdę powodzenia filmu, nikt nie zna jego wartości, nawet eksperci, którzy oceniają scenariusze, też do najważniejszego nie wiedzą. To wszystko jest loteria. Loterią jest także publiczność, powodzenie. Ale najważniejsza sprawa, którą taka cecha polskiego kina, którą ono w moim poczuciu utraciło w latach 90., to było to, że kino dawne polskie wyprzedzało oczekiwania widowni. Że każda zdrowa, normalna kinematografia, każda wielka kinematografia wyprzedza, nie idzie za widzem. Ona, widzowie idą za filmem. Rozchodzi się fama, film otwiera coś nowego. Ten film, na przykład film Marka Koterskiego, wydaje mi się, jest przykładem Wszyscy jesteśmy Chrystusami, a przedtem jeszcze Dzień Świra, to jest przykład takiego właśnie przebicia się do przodu. Nikt, jak gdyby... Gdyby ktoś opowiedział widzowi takie filmy, te filmy przed ich powstaniem, myślę, że nikt by się tym nie zainteresował. Nikt nie powiedział, to będą właśnie filmy, które uznam za swoje. Nie. On w jakimś sensie pociągnął widza za sobą, zmusił go, wyszedł do przodu, odważył się. I o tą odwagę w ogóle chodzi. Tylko chodzi też o warunki, kiedy ta odwaga może się spełnić. Bo kino lat 90., tu już kończę ten swój wstęp, żeby wam oddać głos, no było kinem małych producentów, telewizji, która od przypadku coś zamawiała, czasem dzięki niej powstał jakiś debiut w ramach tam pokolenia 2000, ale kino polskie, kino, które było kinem reżyserów, stało się kinem małych producentów, którzy tak naprawdę dbali przede wszystkim o swój zarobek, który polegał na tym też, żeby filmy robić jak najszybciej, jak najtaniej. Nie było żadnych pieniędzy na to, żeby scenariusz opracowywać ileś razy, co jest regułą normalnej kinematografii. Nic nie powstaje, nie powstają żadne arcydzieła od razu. Nie ma tak, że ktoś, scenarzysta, przynosi tekst, producent mówi wspaniałe arcydzieło, realizują rzeczywiście. Nie, to wszystko jest długa praca. Na to potrzebne są pieniądze, na to potrzebne jest środowisko, kontakt ludzki, reżysera z producentem, reżysera z innym reżyserem. I to, co było siłą polskiego kina kiedyś, bo tylko w takim systemie, jaki był kiedyś, w tym systemie zespołów reżyserskich, mógł debiutować Wajda, mógł debiutować Kieślowski, Marczewski, to teraz to na nowo się w inny sposób coś takiego tworzy. I chciałem właśnie, żebyś tutaj powiedział jakby nam, Państwu, w kilku takich w prosty sposób, na czym polega, na czym może polegać ta zmiana, bo ona rzeczywiście jest.
No tak, no. Zazdroszczę Ci, Stasie, bo tak z jednej strony Ci nie zazdroszczę, z drugiej Ci zazdroszczę, że musisz to wszystko sprowadzić do jakiegoś jednego mianownika, to co dla mnie się na przykład nie sprowadza w ogóle. Mm. Mówisz kino polskie, a mówimy, co to kino polskie? To jest ustawa o kinematografii, to jest struktura produkcji, to są pieniądze, jakie można zdobyć na rynku, no i to są widzowie, którzy chodzą do kina, w jakimś sensie ich kształtują. Natomiast nie patrzyłbym na to od strony takiej, jak można określić, nie wiem, no, impresjonistów, grupę twórców, którzy coś tam wspólnie odkryli, do czegoś doszli, trzymają się razem, bo chociażby już przykład Marka Kodryskiego, który podałeś, to jest przykład faceta, który robi swoje indywidualne kino przez całe życie, żadnego innego nie robił i tylko takie robi, tylko takie będzie robił. Nie wiem, te filmy są coraz lepsze na szczęście, znaczy jako artysta to rozwija, stał się artystą jednorodnym, podobnie jak w literaturze Konwicki, czy jeszcze bardzo wielu innych artystów, czerpiąc z własnego doświadczenia, z własnego życia, bo tylko to zna i to jest w stanie przetworzyć przez samego siebie i pokazać ludziom. Do tego stopnia, że ponieważ ja produkowałem wiele filmów Marka Kotowskiego, właściwie wszystkie, bo ostatnie...
No dziś chodzi o tego producenta, tak. Do którego można przyjść z takim...
Akurat do mnie można przyjść z takim tekstem. Do mnie może przyjść Krause, do mnie może przyjść Koterski, bo ja nie będę niczego narzucał, bo ja nie będę ich ograniczał. Postaram się zdobyć im jak najwięcej pieniędzy. I nie wiem, no i ewentualnie służyć jakąś radą, jeśli mogę. Wiem, teraz nauczyłem się, że w bardzo delikatny sposób.
Ale jeśli mogę Cię teraz wtrącić, zostaw mi wciąż przy Koterskim, bo to jest ciekawy przykład, że on, kiedy nastąpiła ta zmiana rynkowa w Polsce, on zrobił wtedy komedię porno, która też jest pod tytułem porno. Ten tytuł miał przyciągnąć ludzi do kin. On tam mówił mniej więcej to samo, co mówił w wszystkich swoich filmach, ale w taki sposób, żeby dotrzeć do tej publiczności. I czyli on też się poczuł, całe kino wtedy poczuło się takie zmobilizowane, żeby zdobyć publiczność. Ale film Wszyscy jesteśmy Chrystusami jest film o trzy poziomy lepszym, wyższym. Czyli coś takiego się stało i z publicznością też, że on, że ta publiczność jak gdyby też się rozwija z polskim kinem.
Nie, ja Ci powiem, akurat to jest wypadek, który znam dokładnie i o którym mogę wszystko powiedzieć, bo to nie jest o mnie, czyli o nim. Ja na niego mam spojrzenie obiektywne, pełne jakby miłości oraz uwielbienia dla jego talentu i tak dalej. Marek szukał tej publiczności. No. Marek, jak wszyscy inni, jest człowiekiem próżnym, artystą takim właśnie, który chce sobie kupić garnitur darma niego. No. Jemu o to chodziło. Ten film ja sobie kupię garniturę na tego. I na początku było tak, że on pisał. Pisał bardzo, na przykład scenariusz porno miał 600 stron.
A wtedy mówił, chce mieć kasę i klasę.
Tak. Był fantastyczny do przeczytania, był bardzo śmieszny, jak czytać jego sztuki. Tak. Nie był jakąś, nie była to jakaś wyszukana literatura, ale scenariusz jest prefabrygatem, nie jest literaturą, prawda? Był bardzo śmieszny, bardzo dobry, ale miał 600 stron. I teraz on nakręcił ten film u nas. Studio Zebra, to był jeden z pierwszych trzech filmów, jakie produkowaliśmy. nakręcił ten film, akurat ja się nim zajmowałem, nie Julek, bo on z Julkiem nie pisał, nie mógł nigdy zagadać. I okazało się, że no niestety rzemiosło reżyserskie nie dostaje do umiejętności pisarskich. I nie potrafił przenieść w sposób tak lekki, jak to było na scenariuszu, przenieść tego, co sam napisał na film. No, do tego stopnia, że była taka scena, być może w tych czasach takiej rewolucji seksualnej prawdziwa, to był film zresztą dość mocny. Była tam taka scena, że bohater przychodzi w środku przyjęcia sylwestrowego, widzi jakąś dziewczynę leżącą na kanapie, zaczyna się do niej dobierać, a ona sobie naciąga sobie coś tam, poduszkę czy koc na głowę, żeby nie widział jej twarzy. I to, ja wiem ze scenariusza, to chodziło, że chodziło o coś takiego, nie wiem, co kiedyś Erika Jong określała mianem Zipless Fuck, taka socjolożka, niby to pseudo dziennikarka amerykańska, że takie anonimowe zbliżenie seksualne z drugim człowiekiem, ale broń Boże, żeby on jej rozpoznał.
Tak, w maskach.
Tak. Natomiast na filmie to wyszło, że nie wiem, razie nie oświatło, to co myślę, no, to nic to nie było wyeksplikowane. I cały szereg takich scen, które dość były celne i miały jakiś pomysł w scenariuszu, niestety na filmie nie wyszło scen. Źle obsadził ten film. Myśmy go proponowali mu Zamachowskiego, który był wtedy nieznany młodym aktorem. On wziął z takiego Zbigniewa rolę, o którym słuch zaginął. Aktor dość drewniany, bo nie pociągnął tego Zamachowskiego, a Koterski mu nie wyśmie Zamachowskiego, bo jest za bardzo podobny do Bieruta. No i ten film skleił. A ten film miał klamę. To znaczy on opowiadał, nie wiem, czy widzieli ten film, czy sobie przypominacie, bo wygląda, że niektórzy z
Państwa nie, tak. Nie, Państwo są sami młodzi.
Tak? No ale on był niedawno był w telewizji, parę miesiąc temu był w telewizji, jakoś w nocnej godzinie. To był film, opowiadał o burzliwym życiu erotycznym człowieka, tego Adasia Miałczyńskiego. Ale miał on pewną klamrę, miał klamrę tej jego prawdziwej miłości, tej Elżbiety, do której jeździł, która go nie chciała, on do niej dzwonił, jeździł pociągiem, maluchem w jedną, w drugą stronę. I to było też nakręcone. To było też nakręcone, tylko znowu nie za bardzo to wyszło. To po prostu było, jedno do drugiego nie przystawało. Potem on ten wątek rozwinął i nakręcił film I Love You. Według tego filmu I Love You to początkowo było nakręcone w filmie Koro. Po czym odbyła się kolaudacja tego filmu. Szczerbic, kierownik produkcji, wycofał nazwisko, nie chciał mieć nic wspólnego. Odbył się wielki skandal. Dostał ten film dwójkę, to były jeszcze ostatnie czasy kolaudacji. Myśmy jako studio, dostając dwójkę, znaczy nie dostajemy refundacji pieniędzy. Jesteśmy w strasznej sytuacji. Wydaliśmy i nikt nam nie odda. Musimy sami z kieszeni zwracać tam 2 miliony złotych. To było wtedy coś takiego. I Marek Koterski poszedł, że tak powiem, cuk. Zaczął pić i nie wiadomo było, gdzie jest. Gdzieś był w Polsce, nie było go przez 3-4 miesiące. Więc ja ten film wziąłem z ciężkim sercem. Wziąłem go na montaż i go przemontowałem kompletnie sam. Wrzuciłem z niego pół godziny, stawiłem inne 15 minut i w tym kształcie, jakim on jest teraz, on jest przeze mnie zmontowany.
A to nieznany fakt w historii kina.
Pierwszy raz to mówię. Dlaczego to mówię? Dlatego, że Marek jest spełnionym artystą kina, dlatego mogę to powiedzieć. No, oczywiście Marek wrócił po tym pół roku picia, o czym zresztą jest w tym filmie, teraz te nagrody zdobył. Wrócił, no, obejrzał ten film, jak się dzieje, ale zapierdala. To dla mnie jedynym sposobem, żeby ten film uratować, bo tak szybko go zmontować jak wideoklip, żeby po prostu to leciało, żeby nie zostawiło widzowi czasu na zastanowienie się, dlaczego to jest takie niedobre. No. No i jakoś to przeleciało. W każdym razie film miał 1,5 miliona widzów w Polsce. W Rumunii był na pierwszym miejscu. 2,5 miliona widzów w Rumunii. Dostał na tej kolaudacji lepszy stopień trochę. Pieniądze odzyskaliśmy. Marek zarobił. boczył się na mnie, może jak to no, zrobił, to zrobiłem, no co miałem zrobić, nie miałem wyjścia. No.
Nie, no przykład tego, na przykład porno, jako
ale taki... poczekaj, jak to się skończyło. No. Kończyło się tak, że następny film, ja już wiedziałem, dlaczego on się poczy, jak robił nas nic śmiesznego, no to już, żeby gdzieś tam coś w montażu mu pomóc, czegoś go przekonać do tego, to ja go zaprosiłem do domu, wziąłem ten film, przegrałem na wideo, ugotowałem mu obiad, no i tak oglądaliśmy, mówiłem, tutaj Marek, genialnie to zrobiłeś, ale czy nie uważasz, że może lepiej by twoja myśl się udopukiła, jakbyś tutaj trochę to wyciął? No, dobrze, zapiszę. To zapisywał 90% tego wprowadził do montażu, co z Markiem jest to dość...
Czyli odegrałeś rolę dobrego producenta.
Odegrałem rolę producenta.
Producent jest, ma być partnerem. Producent nie jest od tego, prawdziwy producent kina artystycznego, nie jest tym, który ściubi pieniądze, bo tak ściubi. Tylko to jest ten, z kim reżyser może, który jest partnerem reżysera.
No ale więc w
producencie bywają artystami.
Dzięki temu zdobyłem jego zaufanie.
Ja dałem przykład porno na...
Dalej wam powiem, dalej. Potem zrobił to Ailatu, nic śmiesznego, wszystko to było o tym Adasiu Miałczyńskim. Po czym ja mówię tak, Marek, już wyczerpałeś wszystkie dramatyczne wydarzenia w swoim własnym życiu. Myślę, że mógłbyś pomyśleć o tym, żeby teraz zrobić, żeby przedstawić rzeczywistość, która cię otacza poprzez siebie samego. On mówi, no ale jak? No jest taki film Caro Diario, dostał akurat w Wenecji na Efry, w Cannes nagrodę jakąś.
Moretti.
Nanni Moretti, tak. Taki pamiętnik, niby faceta takiego zgryźliwego hipochondryka, który to i takie skecze, idzie do lekarza, gdzieś spotyka jakichś młodych ludzi w sklepie, coś tam. Takie mu się rzeczy zdarzają, nie ma to żadnej fabuły. W jaki sposób taki typ reaguje na życie zewnętrzne? I Marek to obejrzał ten film, zadzwonił do mnie, wymyślał mnie od ostatniej, obraził się, ty mi dajesz takie gówno, mi dajesz na to ogląda. I Marek, ja ci nie daję, że dlatego, że jest dobry film, tylko dlatego, żebyś się zastanowił, co dalej masz zrobić. No i...
Film jest bardzo dobry, no, to jest inna sprawa.
Karol jest dobry?
Tak.
No to my z Markiem z tobą nie zgadzamy. W każdym razie...
Nawet Kan się podobało.
Wam się w Kan pianista nie podobał. W każdym razie i potem na premierze Dnia Świeżego na widzę, no i widzisz, te karodiary oddało, no tak, tak. A jak mnie obsadzacie wtedy, no tak, tak, tak. No i z tego wziął się ten Dzień Świra. W każdym razie i po tym sukcesie takim już totalnym filmu, który jest właściwie jego pierwszym bezwzględnym filmem, nie licząc może życia wewnętrznego. Ale takim doskonałym, gdzie nic nie trzeba ani zmienić, ani dodawać, ani wiem, że nic nie jest źle zrobione, prawda?
Tak, nie robi wrażenia składanki, tak. To jest filmem.
I po tym filmie on się już jako artysta upewnił w sobie, doszedł do wniosku, że może się otworzyć totalnie, tak jak w tym ostatnim filmie, i swój największy dramat swojego życia przedstawić, czyli dramat alkoholizm, który jest jego alkoholizmem. I który to wszystko, to co się w tym filmie jest pokazane, to są jego własne przeżycia. No, ta historia z recepcjonistką, to przecież jego żona, matka jego